Kto z Was nie chciałby dostać za darmo porządnej wyciskarki wolnoobrotowej? Widzę, że złapałem zainteresowanie niektórych. Mam dobrą nowinę dla tych, którzy ukończyli 40 rok życia. Ministerstwo Zdrowia zachęca do profilaktyki 40+. I jest pula nagród do zdobycia. Można się zapisać na darmowe badania, na diagnostykę. Nie wiem, jak to się odbyło. Ja wyobrażam sobie tak, być może trochę się mylę, że siedli na pewno przy okrągłym stole ludzie z ministerstwa w jakiejś szklanej wieży i rozmawiali, co by tu zrobić, żeby zachęcić Polaków do diagnostyki. Bo Polacy nie lubią się badać. I tak siedzieli przy tym stole i rozmawiali i wyszło, że na 20 milionów uprawnionych tylko 1,5 miliona zdecydowało się na takie badania i pewnie dyskutowali i mówią, dajemy 3 złote na każdego, który już się zgłosił, mamy 4,5 miliona, pula nagród 3,5 miliona, milion będzie na premię za ten świetny pomysł i zachęcimy Polaków do programu Profilaktyka 40+. Nie chcę dzisiaj zachęcać oczywiście do takiej diagnostyki, bo to nie o to mi chodzi, ale powiedzmy to, że diagnostyka jest potrzebna. Diagnostyka jest dobra. Diagnostyka pozwala nam odpowiednio wcześnie podjąć pewne kroki, które mogą uchronić nas od niepotrzebnego cierpienia w przyszłości. Dlatego kierowcy przynajmniej raz do roku powinni odwiedzić takie miejsce jak stacja diagnostyki pojazdów. I ja wiem, z jakim drżeniem wjeżdża się na ten kanał, zwłaszcza jak usłyszymy, proszę wyłączyć silnik i zejść tutaj do mnie na dół. Ale trzeba to zrobić, bo chodzi o bezpieczeństwo. To dlatego powinniśmy regularnie dokonywać takiej diagnostyki. Kiedy ruszamy w daleką podróż gdzieś na wakacje, nawet ja zaglądam pod maskę, sprawdzam olej, jakieś inne rzeczy, żeby nie wydarzyło się coś przykrego. Sprawdzamy, czy koła mamy dobrze dokręcone, kiedy jedziemy gdzieś daleko. Różne rzeczy trzeba posprawdzać. Warto również diagnozować siebie co jakiś czas, ponieważ wiele chorób wykrytych odpowiednio wcześnie można w dość łatwy sposób jakoś je opanować. I wiele osób przeżywa niestety ten dramat, gdy uświadamia sobie, że przegapiło ten czas, kiedy można było opanować chorobę, że dzisiaj jest już zbyt późno. Dlatego też wśród osób, którym udało się pokonać chorobę, znajdziemy wielu tych, którzy aktywnie zachęcają do badań profilaktycznych, żeby nie odkładać tego na, nie wiadomo, jakiś lepszy czas, tylko żeby się po prostu zdiagnozować. I ja dzisiaj też chcę to zrobić. Chcę Was zachęcić do tego, żeby odważyć się, aby postawić sobie diagnozę. Nie chodzi mi o badanie prostaty czy inne tam badania, chociaż też warto może o tym pomyśleć, ale ja chciałbym zachęcić wszystkich nas do regularnej duchowej diagnostyki. I za swego rodzaju ilustracją posłuży nam dzisiaj to, co sam doświadczyłem w przeciągu ostatnich 5 miesięcy w swoim życiu. Zdecydowałem się o tym opowiedzieć, chociaż nie ukrywam, że jest to pewna niezręczność. Ja uważam, że najlepiej jest, jak kaznodzieja jak najmniej mówi o sobie czy zwraca uwagę na siebie. Ale niech jednak moje doświadczenia tych minionych miesięcy przyniosą chwałę Bogu w ten sposób, że na ich kanwie możliwe, że łatwiej będzie nam zauważyć pewną duchową prawdę. Bo jak niektórzy się pewnie domyślają, powiem o tym, co się u mnie wydarzyło, bo niektórzy zauważyli, że zniknęło mi kilka podbródków i zmieniłem się wizualnie w przeciągu ostatnich 5 miesięcy. Zrzuciłem ponad 20 kg. I nie chciałbym zbyt wiele na ten temat mówić, ale gdziekolwiek się nie pojawię, to jest to temat od jakiegoś czasu i nie jestem w stanie tego uniknąć. Poszedłem ostatnio do fryzjera, chodzę raz na kilka miesięcy. Zamiast mnie posadzić na fotel, to mnie zatargał do kolegi, żebym, bo kolega nie może pozbyć się kilogramów, żebym mu opowiedział, co ja zrobiłem. I tak jest od jakiegoś czasu, że łącznie nawet tutaj w kościele ciężko jest mi o czym innym rozmawiać, a szkoda na to czasu, nie chciałbym, więc wykorzystam dzisiejszy czas kazania, że troszkę o tym powiem, mam nadzieję, że w ten sposób też zamknę temat, wytłumaczę jak, dlaczego, co się stało, ale przede wszystkim chciałbym skupić się na tym, jakie duchowe przemyślenia towarzyszyły mi w tym procesie w ostatnich miesiącach. Kilka osób nawet zatroskało się, i to miłe, że się martwicie, czy nie dopadła mnie jakaś choroba. I tu chciałem złożyć z tego miejsca dementi. Jestem zdrowy, nawet zdrowszy niż byłem te 5 miesięcy temu. Co zatem się stało, że jednak coś się w moim życiu zmieniło i co takiego się zmieniło, że dziś jest to zauważane, gdziekolwiek się nie pojawię? Odpowiedź jest banalnie prosta. Po prostu 5 miesięcy temu odważyłem się zdiagnozować. I nieprzypadkowo używam wyrażenia odważyłem się. Bo nie jest to wcale takie łatwe. Skonfrontowanie się z prawdą o sobie nie jest łatwe. Zwłaszcza jeśli jest ryzyko, że okaże się, że jest to nieprzyjemne, że usłyszymy coś niemiłego, nieprzyjemnego, to unikamy tego, nie chcemy tego. I przez długi czas ja unikałem spojrzenia prawdzie w oczy. A to sprawiło, że przez długi czas tolerowałem w swoim życiu pewne nawyki, które były szkodliwe, żeby nie powiedzieć po prostu, że były złe. Inni też, aby mnie nie urazić, aby nie sprawić mi przykrości, jakoś nie sugerowali mi, że powinienem bardziej zadbać o siebie, bardziej panować nad sobą, że może już nie powinienem sięgać po kolejną dokładkę. I wiecie, nie dziwię się, że nie chcieli mi się narażać moi bliscy, bo przypomniało mi się ostatnio, kiedy sobie biegałem i tak sobie różne rzeczy wspominałem, przypomniało mi się, jak jeszcze pracowałem zawodowo w korporacji i tam jest taka diagnostyka co jakiś czas, lekarz medycyny pracy, przegląd techniczny, trzeba to odbębnić. I przypomniałem sobie, jak raz byłem na takim badaniu, zdjąłem koszulkę i ten lekarz tak mi powiedział: panie Tomaszu, mógłby pan zadbać trochę o wagę. A ja mu na to: a pan mógłby się nauczyć wyraźnie pisać recepty i zająć się swoimi sprawami. Tak pomyślałem, nie powiedziałem tego na głos, ale nie przyjąłem tego. Prawda jest taka, że nic to nie zmieniło potem w moim życiu, nie wpłynęło na mnie, jedynie mnie rozdrażniło, potem to wyparłem, po prostu o tym zapomniałem na długi czas. I wiecie, to też ma już duchowe przełożenie. Bo zwróćmy uwagę, że dopiero kiedy faktycznie zechcemy skonfrontować się z prawdą, możliwe są zmiany w naszym życiu, również w sferze duchowej. To już Dawid trochę o tym wspomniał, że można być w kościele i nic nie słyszeć i potem usłyszeć to, kiedy chcemy to usłyszeć. To, że nam pastor powie, czy ktoś inny nam powie pewne rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, jeżeli tego nie ma w naszym sercu, nie ma tej potrzeby, że my chcemy usłyszeć prawdę, to nic to nie zmieni. Możemy głosić komuś dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, ale jeżeli ktoś nie chce przyjąć tej prawdy, to nic się nie zmieni. Jeżeli nie chce przyznać, że jest grzeszny i że potrzebuje tego zbawienia, że potrzebuje pokutować, nic się nie zmieni w życiu takiej osoby. Konfrontacja z prawdą wymaga odwagi. I wracając do mojej historii. Bałem się tego i przez długi czas unikałem tego. Wolałem nie wiedzieć, chociaż to jest chyba najgłupsza postawa, jaką można przyjąć. I wiecie, ja widziałem pewne zmiany, które mi się nie podobały w moim życiu, ale tłumaczyłem to wiekiem. Mam 35 lat. To jest normalne, że jak schylam się zawiązać buta, to myślę, co tam jeszcze na dole zrobić, skoro już taką drogę przebyłem. To jest normalne, że w tym wieku Nie pobiegnę na autobus. Nie dlatego, że nie mogę, tylko chodzi o pewną godność, którą powinienem zachować. Wiecie, to normalne, że bolą mnie plecy i wiele innych rzeczy. Tak sobie tłumaczyłem, że jest to normalne. Widziałem siebie w lustrze, zauważyłem, że nieco straciłem z mojej dawniejszej sprawności, refleksu, ognia. Tempo mi trochę siadło, ale i tak unikałem konfrontacji z prawdą. W tym przypadku unikałem po prostu tego, żeby wejść na wagę. I to nie jest tak, że w domu nie mamy wagi. To nie jest tak, że musiałbym jechać specjalnie, wprosić się do rodziców, udawać coś, że pójdę do łazienki, coś sprawdzić. Nie, mamy. I to jest w ogóle ważne. Mamy wagę diagnostyczną, porządną wagę. Tylko, że posiadanie czegoś, a korzystanie z czegoś, to są dwie różne kwestie. To tak, jak wiele osób ma dostęp do Słowa Bożego, ale niekoniecznie mają odwagę zajrzeć tam, odkurzyć, bo nie wiedzą, bo może dowiedzą się czegoś o sobie, czego nie chcieliby wiedzieć. Ja tak miałem z tą wagą. Autentycznie bałem się poddać tej diagnozie, ale wiedziałem też, że jest to konieczne. I zabierałem się do tego, jak ten przysłowiowy pies do jeża. Z taką pełną nieufnością, że chce mnie skrzywdzić i że trzeba uważać. I tak omijałem, unikałem, ignorowałem, aż odważyłem się to zrobić w połowie września. Nikomu o tym nie mówiąc wcześniej, tam jakoś zaganałem do Ani, że jaką ty tam aplikację używasz do tego, żeby to połączyć, coś tam. I jak byłem sam w domu, odważyłem się, nadszedł ten dzień i cóż, Słowo Boże mówi, żadne karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości, lecz łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia pełen pokoju owoc sprawiedliwości. Słowa te doskonale oddają to, co przeżyłem w połowie września, kiedy w końcu odważyłem się wejść na tą wagę. Prawda na mój temat nie sprawiła mi radości. Łączyła się z bólem. Załamałem się, ale to było mi potrzebne. Wstrząsnęło mną to, co zobaczyłem. Zostałem skarcony przez ową wagę diagnostyczną, bo ona mi powiedziała, jak jest. I wiecie, większość wskaźników, które ona tam analizuje, nie wchodząc w szczegóły, po prostu wyszła źle, wyszła fatalnie. Wyszło, że mam za mało wody w organizmie, za to mam za dużo tłuszczu w organizmie, wyszło, że mam niewystarczającą ilość białka, miałem BMI przewalone, za dużo tłuszczu trzewnego, który odpowiada za różne choroby, czy może powodować. Wyszło, że mam zdecydowaną nadwagę i krok, a właściwie kroczek do otyłości. Wyszło, że mój wiek ciała wynosi 42 lata. I wiecie, z jednej strony mogłem się uśmiechnąć, zażartować, że już wiem, skąd kryzys wieku średniego w moim życiu, ale mi wtedy nie było do śmiechu. Nie zbierało mi się na żarty. Karcenie w chwili, gdy nas dosięga, nie sprawia nam radości. Łączy się z bólem. Później jednak tym, którzy dzięki niemu zostali wyćwiczeni, zapewnia owoc. Z perspektywy 5 miesięcy cieszę się, że odważyłem się zdiagnozować i żałuję, że tak późno. Dalej ten fragment z listu do Hebrajczyków mówi, do tych, którzy mierzą się z tym bolesnym karceniem, konfrontują się z prawdą, mówi tak. Dlatego wznieście opuszczone ręce, wzmocnijcie omdlałe kolana i prostujcie ścieżki dla swoich nóg, aby to, co kalekie, nie odpadło, ale raczej wyzdrowiało. I to zrobiłem. Chociaż ręce mi opadły, wzniosłem je, wzmocniłem omdlałe kolana i zacząłem prostować pewne wydeptane już ścieżki błędnego postępowania, aby to, co kalekie, wyzdrowiało. I wiecie, tu jest niezbędne pewne dopowiedzenie jeszcze. Bo to, że odważyłem w końcu stanąć się na wadze diagnostycznej, to nie tak, że po prostu dojrzałem do tego. To stało się za sprawą tego, że wcześniej odbyła się ważniejsza diagnoza. Skonfrontowałem się z prawdą Słowa Bożego. W tamtym czasie, we wrześniu, rankami rozważałem przypowieści Salomona. I wiecie, zawarta tam mądrość jest jednoznaczna i nie zostawia zbyt szerokiego pola do interpretacji. Czytamy tam tak. Sprawiedliwy je, by zaspokoić głód, ale brzuch bezbożnych nigdy nie ma dość. To jeden z wersetów, który sobie rankami rozważałem. I nie jest łatwo czytać takie słowa, kiedy wyprawa po kole do sklepu tutaj za rondem. Kosztuje mnie taką zadyszkę, jakbym co najmniej giewont zdobył, bo cukier mi spadł. I wiecie, dalej czytamy w przypowieściach, powściągnij swoją chęć do jedzenia, jeśli zbytnio dopisuje ci apetyt. W Biblii Warszawskiej jest napisane, przekład Biblii Warszawskiej oddaje ten fragment dosadniej. Przyłóż sobie nóż do gardła, jeśli chciwie jesz. Wiecie, jeśli brzuszek boli z przejedzenia, to może i nie mamy problemu z czytaniem rady takiej z przypowieści. Jedz, mój synu, miód, bo jest dobry. Słodki jest plaster miodu dla twojego podniebienia. Człowiek się tak ucieszy, przewraca kartkę, następny rozdział. Znalazłeś miód? Jedz tyle, ile trzeba, abyś się nim nie przejadł i nie zwymiotował. Prawda Słowa Bożego. Zwyczajna lektura Biblii skonfrontowała mnie z prawdą, że chyba nie jest tak, jak być powinno. Że to domena brzucha bezbożnych, że nigdy nie mają dosyć. A ja powinienem umieć nad tym zapanować. I chyba jednak coś jest nie tak, skoro zaczynam sobie już tłumaczyć, że po co mam się wieczorem męczyć i zdejmować skarpetki, jak rano będę musiał znowu je założyć. Przecież wiemy, że wśród uczynków ciała nauka apostolska wymienia nie tylko zabójstwo, nierząd, rozpustę, czary, ale również obżarstwo czy rozpasanie. I czytamy w liście Galacjan, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Skonfrontowanie się z tą prawdą Słowa Bożego sprawiło, że odważyłem się w końcu stanąć na tą wagę diagnostyczną i zmierzyć się z faktami. A fakty były takie, że muszą wprowadzić konkretne zmiany do mojego życia. Ta prawda, jaką wyczytałem z diagnozy, jaką postawiła mi ta waga, sprawiła, że dotarło do mnie, w jak złym kierunku zmierzam i co dalej mnie czeka. Powiedziała mi prawdę, że jest źle i może wydawać się to absurdalne, ale to, co wyczytałem, tak mną wstrząsnęło, że momentalnie od tamtej jednej chwili zrozumiałem, że muszę zmienić moje życie. To przyszło w tym momencie, jak stanąłem na tą wagę, jak zobaczyłem, co się tam wyświetliło, to wiedziałem, że muszę wiele rzeczy zmienić. Doświadczyłem swoistego nawrócenia, opamiętania. Nie chciałbym tego przeduchawiać, oczywiście, ale jednak to, co się wydarzyło w tamtym konkretnym momencie, kiedy odważyłem się skonfrontować z prawdą na mój temat oraz to, co nastąpiło później, myślę, że jest dobrą ilustracją wyjaśniającą, co oznacza jedno z najważniejszych greckich słów, jakie znajdziemy w Nowym Testamencie, czyli metanoia. Greckie metanoia oznacza zmianę myślenia, jaka następuje w kimś, kto żałuje. Po to przyszedł Jezus na ziemię, aby wzywać do metanoi, aby wzywać do zmiany myślenia, aby wzywać do zmiany życia tych, którzy pokutują, czyli wyrażają szczery żal wobec swojej grzeszności. Czytamy w wielu miejscach o tym. W Ewangelii Łukasza czytamy, wtedy Jezus im odpowiedział, chorzy, a nie zdrowi, potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać do opamiętania, do metanoi sprawiedliwych, ale grzesznych. Nie myślcie, że chcę was dzisiaj zachęcać do zakupu wagi diagnostycznej. Chcę was kolejny raz zachęcać do tego, żeby stawiać sobie diagnozę za pomocą Słowa Bożego. I może to nie jest nic odkrywczego, ale może dokładnie jest to tak, jak to ja nauczyłem się już na szkółce niedzielnej w piosence. Jeśli wzrastać chcesz, to jak to było, czytaj Biblię i módl się co dnia. Może to nic odkrywczego, Ale właśnie takie proste, regularne działania mogą sprawić, że każdy kolejny dzień może okazać się wyjątkowy. Może okazać się przełomowy w twoim życiu. Jeśli będziesz w tym wiernym, to nie musi to być specjalna konferencja, to nie musi być mówca ze specjalnym proroczym namaszczeniem, który nam coś powie, ale zwyczajny poranek ze Słowem Bożym, zwyczajny poranek ze Słowem Bożym może okazać się przełomem w twoim życiu. Bo Bóg krok po kroku będzie nas konfrontował z prawdą i będzie nas wychowywał, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w nas, jak czytamy w Słowie. Metanoeo to jest czasownik od metanoi. Określa to, co powinno zadziać się w naszym życiu, gdy konfrontujemy się z prawdą. I słownik greki biblijnej tłumaczy go tak. Zmienić myślenie to jest opamiętać się, nawrócić się. To oznacza zmienić umysł na lepszy. Oznacza szczerze poprawić się, żywiąc odrazę do swoich dawnych grzechów. To o to chodzi. Właśnie do tego wzywali apostołowie, gdy czytamy dzieje. Do tego wzywał Jezus bardzo wyraźnie. Za czasów Jezusa ludzie żyli tragedią, gdy nagle przewróciła się wieża w Siloe. Katastrofa budowlana. Może coś się zatrzęsło. Pewnie w faktach na okrągło pokazywali wtedy akcję ratowniczą. Może polska grupa husar z psami pojechała, żeby pomagać. Ludzie żyli tą tragedią. Załamywali ręce nad tym, co się wydarzyło. A Jezus wykorzystał tę sytuację, żeby powiedzieć do nich: czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, byli bardziej winni niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, to jest to słowo greckie, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. To jest wspaniała nowina, że trwa czas łaski i ten, który ma zginąć, może metanoeo, może opamiętać się, może nawrócić się, zmienić umysł na lepszy, może szczerze poprawić się, żywiąc odrazę do swoich dawnych grzechów. Może iść szeroką drogą na zatracenie, ale gdy się o tym dowie, w jednym momencie może się nawrócić, odwrócić się od tego, co złe, zmienić kierunek i pójść w dobrą stronę. I to jest dobra nowina. To jest informacja o tym, jak możemy być zbawieni. Czytamy w drugim liście Piotra, że Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. To jest objawienie Boże, to jest wytłumaczenie, dlaczego Jezus jeszcze nie przyszedł. My czekamy tego dnia, ale On jeszcze czeka, bo jeszcze kilku. Tak jak już dzisiaj słyszeliśmy, wierzę, że dzisiaj tysiące ludzi jedno się z Bogiem złapało jeszcze ten moment, żeby się odwrócić. Szczerze żałują swoich dawnych grzechów i wkraczają na drogę zbawienia. To niesamowite, ale bez wątpienia jest to prawda, że gdy grzesznik się opamięta, gdy grzesznik metanoeo odwraca się od dawnego życia, zmienia umysł na lepszy, poprawia się szczerze, to aniołów w niebie ogarnia radość. Jest to prawda, bo Jezus o tym mówił. Mówię wam, podobnie w niebie większa będzie radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują opamiętania. A dalej mówi, mówię wam, podobnie aniołów bożych ogarnia radość z powodu jednego skruszonego, pokutującego grzesznika. W niebie się radują. My się radujemy, jak słyszymy świadectwo, że ktoś się nawrócił. A co się w niebie dzieje? Chwała Bogu. Może to detal, ale to dość istotny detal, że aniołów ogarnia radość nie z powodu grzesznika, ale skruszonego grzesznika. I tak oto odważyłem się zdiagnozować i to, co dowiedziałem się na mój temat, przeraziło mnie. Tak działa na grzesznika konfrontacja z dobrą nowiną. Dobra nowina staje się dobra, tylko gdy pozna się też złą nowinę, że świat czeka potępienie, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, że słusznie ciąży na człowieku gniew Boży. Punktem wyjścia jest tutaj wołanie, jakie znajdujemy w liście do Rzymian. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? To jest punkt wyjścia. To jest istotny element. Ta prawda musi nami wstrząsnąć, bo dopiero wtedy zaczynamy szukać ratunku. I czytając dalej Słowo Boże, dowiadujemy się, dwa wersety dalej, że teraz zatem nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Aha. I zaczynamy badać, jak to zrobić, aby być w Chrystusie Jezusie. Co to znaczy? Jak to osiągnąć? Czytasz o tym, że jest ratunek i są konkretne wskazówki, których należy przestrzegać. I twoje życie się zmienia, odwraca się od tego, co było. Tak było i ze mną. Patrzę na tą wagę diagnostyczną, patrzę na diagnozę, która mi wypluła i wiecie, szczerze dziwię się, że jeszcze w ogóle żyję. Ale po pierwszym szoku wczytuję się, że przy tych wszystkich przewalonych wynikach są jakieś wskazówki, co powinienem teraz robić, co powinienem zmienić. Stąd mówię o metanoi, bo postanowiłem szczerze się poprawić. Przyszła momentalna skrucha, odraza do moich dawniejszych grzechów i czytam w tej aplikacji, że powinienem zwracać uwagę na to, co jem. Czyli powinienem ograniczyć takie i takie produkty. Dowiedziałem się potem, że można jeść otręby i że to nawet nam służy. Dowiedziałem się, że nie każdy napój, który piję, trzeba posłodzić 8 łyżkami cukru wcześniej, ale można pić wodę na przykład. Powinienem w ogóle pić znacznie więcej wody, się dowiedziałem, niż myślałem, że jest to możliwe. Dowiedziałem się, że warto jest spacerować. I że jeśli chcę pozbyć się nadmiaru tłuszczu trzewnego, to powinienem uzbroić się w cierpliwość i kontynuować długotrwałe ćwiczenia. I to postanowiłem robić. Amen. Niech tak się stanie. I wiecie, od połowy września, od chwili, gdy zszedłem z tej przeklętej wagi, stałem się nowym człowiekiem. Zmieniłem szereg rzeczy. To można podsumować w tym, że zacząłem robić pewne rzeczy, których od dawna nie robiłem. Przestałem robić pewne rzeczy, które myślałem, że nie mogę przestać robić. Taka była to zmiana. I to ma duchowe przełożenie. To duchowe przełożenie jest dość oczywiste. Konfrontacja z prawdą, diagnoza, jaką stawia nam społeczność z Bogiem, poprzez lekturę słowa, poprzez modlitwę, poprzez społeczność z Kościołem, sprawia, że zaczynamy robić rzeczy, których nie robiliśmy, a przestajemy robić rzeczy, które myśleliśmy, że musimy robić. Bo takim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, takim mnie masz, nic na to nie poradzę. Otóż nie. Otóż rzecz w tym, że musimy narodzić się na nowo, nawrócić, jeśli wybieramy się do Królestwa Bożego. I długo go opowiadać, nie ma to większego sensu, żeby wchodzić w szczegóły, ale muszę przyznać, że od połowy września po prostu sporo się zmieniło. Po pierwsze, zacząłem robić rzeczy, które zaniedbywałem przez lata. Przede wszystkim zacząłem dbać o regularną aktywność fizyczną. I zacząłem od spacerów, przeprosiłem się z rowerem, zacząłem biegać. Wcześniej martwiłem się o zdrowie psychiczne Łukasza, jak opowiadał, ile po górach biega. Mówię, co ci ludzie mają, jak można czerpać radość z biegania? Najpierw biegałem, bo musiałem, teraz biegam, bo mogę to robić i też mam z tego jakąś tam radość. I to zaczęło przynosić wymierną korzyść do mojego życia. Lepsze samopoczucie, mniejszy ból pleców, lepsza kondycja i tak dalej. Oczywiste sprawy, nie ma co tutaj się rozwijać. Duchowe przełożenie tej obserwacji z ostatnich 5 miesięcy jest, myślę, że dość oczywiste i patrzę, już otwieracie. Okej, pierwszy list do Tymoteusza o tym mówi. 4:7-8. Czytamy, pospolitych, niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Paweł wzywa Tymoteusza, aby ćwiczył się pobożności. Jeśli zajrzymy do oryginału, to zobaczymy, że użyty tam czasownik grecki gymnazo nie brzmi wcale jakoś tak obco, bo stąd się wzięło nasze gimnastykowanie się i oznacza po prostu energiczne wykonywanie ćwiczeń, czy to cielesnych, czy umysłowych. Energiczne wykonywanie ćwiczeń. W przekładzie interlinearnym znajdziemy informację, że czasownik tutaj użyty, to zabrzmi teraz mądrze, tak? On jest użyty w formie rozkazującej, w czasie teraźniejszym niedokonanym, w stronie czynnej, w drugiej osobie liczby pojedynczej. Czyli po prostu ty ćwicz się. I jest to rozkaz, jest to jasne polecenie dla ciebie. Nie w przeszłości, nie w przyszłości, ale czas teraźniejszy, niedokonany, to znaczy, że coś, co teraz ma się dziać. Strona czynna wskazuje, że to ma trwać stale i ma nas angażować. Ćwiczenia fizyczne przynoszą jakiś pożytek. Nie ma co mówić, że nie. Coś w tym jest, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Ale choć Paweł nie występuje przeciwko ćwiczeniom fizycznym, nieraz używa ilustracji ze sportu, to jednak w tym miejscu zwraca uwagę Tymoteusza, że ćwiczenia fizyczne w zestawieniu z ćwiczeniami się, z ćwiczeniem się w pobożności ma niewielkie znaczenie. Mamy ćwiczyć się w pobożności. Czym jest ta pobożność? Tutaj znowu pojawia się jedno z ważniejszych słów greckich Nowego Testamentu. Wieloletni uczestnicy nabożeństw na pewno wielokrotnie już słyszeli to słowo Eusebeia. Ono oznacza, jeżeli takie tłumaczyć literalnie, cześć, szacunek, oddanie się Bogu, oddanie Bogu, pobożność. Oddane u nas w tym przykładzie jako ćwiczenie się w pobożności, ale to słowo ma trochę szersze znaczenie, bo to chodzi o to, że powinniśmy się ćwiczyć, energicznie wykonywać ćwiczenia mające na celu pełniejsze oddanie się Bogu, pełniejszy szacunek, cześć dla Boga w naszym życiu. To jest ta pobożność. Ponieważ oddanie się Bogu przydatne jest do wszystkiego i łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Co jeszcze się zmieniło u mnie? Zmieniło się też to, że zacząłem bardziej zwracać uwagę na to, co pakuję w siebie, czym się zapycham. W powiedzeniu, że jesteś tym, co jesz, nie jesz, tylko jesz, jesz, też jest trochę prawdy. Ponieważ to tak działa, że nasze komórki przetwarzają to, co my im dostarczamy i z tego budują potem się. I ja nie do końca to wszystko rozumiem, ale jeżeli chodzi o prawdę duchową, tą duchową rzeczywistość, to Jezus wytłumaczył to w jednym zdaniu. Człowiek dobry z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło, gdyż z obfitości serca mówią jego usta. Istotny jest pokarm. Jezus mówi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Sam Jezus wcześniej mówił, moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Wiemy też, że w końcu w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział coś, co wielu zgorszyło. Także czytamy, że od tamtej chwili wielu się odwróciło i już nie szło za nim. W Ewangelii Jana w 6 rozdziale mówimy o tym, czytamy o tym pokarmie. Jezus mówi, ręczę i zapewniam, jeśli nie spożyjecie ciała Syna Człowieczego i nie napijecie się Jego krwi, nie macie w sobie życia. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. A ja go wzbudzę w dniu ostatecznym, gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, trwa we mnie, a ja w nim. To jest istotne, czym się karmimy, co spożywamy. Po drugie, przestałem robić pewne rzeczy, które miałem w nawyku. Momentalnie, jak ręką odjął, straciłem apetyt na batony. Waga diagnostyczna powiedziała mi prawdę i naprawdę to się wydarzyło tak, że odeszło, jak ręką odjął. Oczywiście w moim mózgu zostały wypracowane pewne połączenia, które jakby działają poza angażowaniem głębszych myśli. Ja tak mam, że jak widzę jakiegoś batona w promieniu 2 metrów, to moja ręka się wyciąga. To przeze mnie ustawili przy kasach te wszystkie batony, żebym po to sięgał. I była taka sytuacja, że jedna osoba w wyrazie sympatii, jak nie ma mnie, żeby wodzić mnie na pokuszenie, kiedy nocowała tutaj u nas w pokojach gościnnych, powiedziała, mam Lajona, chcesz? Ja cap go już od razu, ale nie zeżarłem go. Zanim go rozpakowałem, pomyślałem o tym i on trafił na wiele miesięcy do takiej szuflady, którą mamy w domu awaryjnej i tam sobie spokojnie leżał. Bo wiecie, ilekroć chciałem po niego sięgnąć, a że bieganie początkowo nie przychodziło mi łatwo i przyjemnie, to ilekroć miałem ochotę, żeby go zjeść, to przychodziła myśl, czy warto? Skoro spalenie takiego jednego batona ma mnie kosztować potem taki wysiłek, to czy warto? Sprawdziłem to teraz. Przebiegłem od września, jak zacząłem dbać bardziej o siebie, przebiegłem ponad 900 kilometrów w różną pogodę, w deszcz, w śnieg, w mróz, w taki wiatr, że nieraz mnie kładł jak tą trawę. I wiecie, to nie było łatwe. Się sporo wypociłem, ale dzięki temu łatwiej mi było odmówić sobie wielu drobnych przyjemności, takich jak zeżarcie batona. Powiem, ile potu wylałem, żeby wracać do zdrowia. O ile bardziej świadomość tego, jaką cenę zapłacił Jezus, aby wykupić mnie od grzechu, powinna mnie hamować od tego, by nie oddawać się grzesznym pożądliwościom, z którymi przecież przychodzi nam się jeszcze czasem zmagać. Ale ratunkiem dla nas może być świadomość tego, jaką cenę zapłacił Jezus. W pierwszym liście do Koryntian czytamy, czy nie wiecie, że wasze ciało jest przybytkiem Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga oraz że już nie należycie do siebie samych, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Zbawieni jesteśmy za darmo, z łaski przez wiarę. To jest prawda. Ale nie myślmy, że to jest jakaś tania łaska, bo wtedy faktycznie nie dochodzi do metanoi, do szczerego żalu, do zmiany myślenia, nie dochodzi do nawrócenia, nie dochodzi do odwrócenia się od dotychczasowego życia, ale została zapłacona ogromna cena. Przekład Biblii Warszawskiej mówi, drogoście kupieni. Słowo uczy nas, bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to śmierci na krzyżu. To jest cena, która została zapłacona. Świadomość tego, jaką cenę zapłacił Jezus, stale przypominanie sobie tego, pomoże nam panować nad zachciankami naszego ciała. W Kolosan czytamy, was martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Alleluja, taki jest nasz Bóg. Jezus zapłacił ogromną cenę. W minionych miesiącach przechodziłem niejedną próbę. Zwłaszcza podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Bo kto to wymyślił, żeby grać mecze po 20, a ja to, co zmieniłem również, to to, że podjąłem decyzję, że nie będę objadał się na noc. I po godzinie 18, no 19 nie jem. A o godzinie 20 gramy z Argentyną. Czy nie mogłem wyciągnąć sobie pizzy mrożonej Giuseppe, która zawsze jest w moim zamrażarniku, o co dbam? Ustawić 220 termoobieg 13 minut, wziąć sos tysiąca wysp, czosnkowy i cieszyć się tym mogłem, ale nie wszystko jest pożyteczne. Mogłem to zrobić, ale jak sobie pomyślałem, ile ja się męczyłem, to czy warto? Mając świadomość tego, ile kosztowało wykupienie mnie od grzechu, nie chcę zasmucać Ducha Świętego, którym zostałem zapieczętowany. W liście do Rzymian czytamy: wyzwoleni od grzechu, staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Paweł mówi: pozwólcie, że użyję przykładu z życia ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast wyzwolenie od grzechu, a oddanie w niewolę Bogu macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Mógłbym jeszcze wiele mówić o przemyśleniach, jakie miałem w minionych 5 miesiącach, ale myślę, że tyle wystarczy. Chcę dzisiaj po prostu zachęcać każdego z nas, abyśmy odważyli się regularnie diagnozować. We wstępie mówiłem, że ludzi trzeba przekonywać, by odważyli się diagnozować. Ministerstwo Zdrowia robi to, organizując loterię, bo można coś zyskać. Jeżeli wolnoobrotowa wyciskarka albo perspektywa wygrania bonu na zakupy miałaby nas skłonić do darmowych badań, o ile bardziej powinno nas skłonić do postawienia diagnozy to, co oferuje nam Bóg. Odważ się regularnie diagnozować, bo warto. Czytany już fragment słowa mówi: ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. Diagnostyka oferowana przez Ministerstwo Zdrowia łączy się z obietnicą szansy wygrania sokowirówki i wykrycia choroby. Nie są to złe rzeczy, ale diagnostyka oferowana przez Słowo Boże wiąże się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli odważysz się skonfrontować z prawdą na swój temat, zaowocuje to metanoją, upamiętaniem się, zmianą życia, to masz przede wszystkim obietnicę życia wiecznego. Ale już w doczesności dostrzeżesz zmiany. Naprawdę dobre rzeczy cię spotkają. Jezus swego czasu złożył niezwykłą obietnicę apostołom. Czytamy, że wyrywny Piotr zwrócił mistrzowi uwagę na to, że się nawrócił, ile to poświęcił, że zrezygnował z euro, z Mercedesa i innych rzeczy, że zostawił dotychczasowe życie i poszedł za nim, jakby Jezus o tym nie wiedział. A Jezus mówi, czytamy to w Ewangelii Marka, odezwał się Piotr: spójrz, my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. A Jezus odpowiedział: zapewniam was, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pola dla mnie i dla dobrej nowiny, a kto by nie otrzymał 100-kroć więcej teraz, w tym czasie, domów i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. To jest to, ta obietnica, która wiąże się z ćwiczeniem się w pobożności, która jest już w tym życiu teraźniejszym i przyszłym. Dokładnie to, o czym mówi tutaj Jezus. Jeśli odważymy się zdiagnozować, odwrócimy się od grzechu, jeżeli regularnie ćwiczymy się w pobożności, czeka nas wiele obietnic, których pełni doczekamy się w wieczności, ale już wiele spośród nich teraz będzie naszym udziałem. Zwróćcie uwagę, Jezus daje chyba najlepszy kurs. 100 do 1. Najlepszy zwrot z inwestycji, o jakim słyszałem. 100-kroć więcej, już teraz. Choć jest tutaj ta drobna uwaga. Jezus nie ukrywa tego, nie dodaje tego małym dróżkiem, jak w umowach w banku, tylko otwarcie o tym mówi. Choć wśród prześladowań. Ćwiczenie się w pobożności, czyli oddawanie się Bogu. Kiedy to robimy, to spotkamy się z różnymi reakcjami ze strony otoczenia. Nie wszystkim się to spodoba. Niektórym będzie to wadzić. Stając się solą tej ziemi, musimy liczyć się z tym, że staniemy się solą w czyimś oku. Czytamy o tym w Piśmie. To Bóg, mówi drugi list do Koryntian 2:15, to Bóg sprawił, że jesteśmy dla Niego zapachem Chrystusa, zarówno wśród tych, którzy dostępują zbawienia, jak i tych, którzy giną. Dla jednych ten sam zapach. Dla jednych jest to woń śmierci, zapowiadająca śmierć, a dla drugich zapach życia, obwieszczający życie. Nawet ja to zauważyłem w kontekście tego, jak zacząłem ćwiczyć, że nie wszyscy przyjęli to jakoś dobrze. Trzeba nam się liczyć z tym, że jeżeli nasze życie jest świadectwem tego, że można doświadczyć uwolnienia od jakiegoś grzechu, to ktoś, kto się z tym zmaga, niekoniecznie będzie się cieszył naszym sukcesem. Jednak do tego jesteśmy powołani, by być ludźmi wpływu i to dobrego wpływu na innych dla chwały Bożej. Czytamy w pierwszym liście Piotra, wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Prowadząc uświęcone życie, będziemy mieli wpływ na nasze otoczenie. To naturalne, że z czasem ludzie powinni zacząć się hamować przy nas, na przykład używając wulgarnego języka, że nie każdy żart będą chcieli przy nas opowiedzieć już, że pewnych rzeczy nie będą nam nawet proponować. Nawet ja zauważyłem to, że jak zmieniłem pewne nawyki w moim życiu, miało to też wpływ na innych, chociażby w tym wymiarze, że zaczęli myśleć o tym, że czasem mogą się wybrać na spacer, zamiast gdzieś jechać samochodem. Albo zwyczajnie nieswojo czujemy się, siedząc z kimś przy jednym stole, sięgając po piąty kawałek, jeżeli ktoś się zatrzymał na jednym kawałku ciasta. To też ma wpływ. Przez minione 5 miesięcy udało mi się wrócić do wszystkich norm, jeżeli chodzi o tą diagnostykę. Pierwszym krokiem była diagnoza, ale potem ćwiczenia, samodyscyplina sprawiły, że nie tylko zrzuciłem 23 kg, ale również odmłodniałem. Już nie mam 42, zrzuciłem 23 lata, ostatnio pokazywało mi, że mam 19. Odnowiła się moja młodość. O ileż wspanialsze jest to, co oferuje nam Jezus. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. A w psalmie czytamy, on nasyca dobrem twą codzienność, tak, że twoja młodość odnawia się jak u orła. Ćwiczenia fizyczne, które przynoszą znikomy pożytek, sprawiły, że widzę znaczącą zmianę w moim życiu. Myślę, że nie będzie dużą przesadą, jeśli powiem, że to, co jeszcze niedawno by mnie najprawdopodobniej zabiło, dzisiaj nie robi na mnie już takiego wielkiego wrażenia. Początkowo, jak przebiegłem 5 kilometrów bez zatrzymania, to byłem dumny z siebie. Dzisiaj regularnie mogę biegać dystans półmaratonu i na następny dzień nic nie czuję, żeby to coś zmieniało. I to też ma duchowe przełożenie. Pomyślmy o tym. Ćwiczenie w pobożności daje nam znacznie więcej niż ćwiczenie fizyczne. Pewne rzeczy, które dzisiaj wydają się nie do przejścia, że nas zabiją, jeżeli będziemy regularnie ćwiczyć się w pobożności, to przestaną robić na nas jakiekolwiek wrażenie. Co tam było? COVID był? Inflacja teraz? Wojna, ryzyko, że przyjdzie do nas, choroba, która nas spotkała, wypadek, który nas spotkał, kradzież naszego mienia, co tam jeszcze może nas spotkać? Jeżeli ćwiczymy się w pobożności, to nie będzie robiło to na nas wrażenia. To rozłożysz ręce i powiedz, co tam jeszcze masz? Dawaj, czym chcesz mnie wystraszyć? Choćbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną, o Boże. Jeżeli się ćwiczymy w pobożności regularnie przez długi czas, to to, co dzisiaj Ciebie przerasta, wydaje się niemożliwe, żeby to przeżyć, nie będzie robiło na Tobie wrażenia. Pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. To jest obietnica dla tych, którzy ćwiczą się regularnie w pobożności. To jest obietnica, która niestety nie jest prawdą w życiu wielu ludzi, którzy mówią, że są chrześcijanami. Mówią, że mają pokój, ale jednocześnie się cały czas zamartwiają, zabezpieczają, myślą, co i jak zrobić po swojemu. Ćwicz się w pobożności, a ta prawda stanie się prawdą twojego życia. Będziesz mógł korzystać z tej obietnicy. Nie radzisz sobie z myślami, które przychodzą? W Słowie Bożym czytamy, narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. Nimi zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Każdą myśl możemy, to jest obietnica, że możemy zniewalać do posłuszeństwa Chrystusowi, tylko musimy ćwiczyć się regularnie w pobożności. To nie są mrzonki, to jest obietnica, która powinna być naszą codziennością. Dlatego powtórzę to, odważ się regularnie diagnozować. Regularnie. Gdybym zrobił to raz, prawdopodobnie nie przyniosłoby to efektu w moim życiu. Ale pozwoliłem, żeby waga, którą omijałem szerokim łukiem, żeby stała się moim przyjacielem, może to za duże słowo, ale regularnie ją depczę. Pozwalam, żeby wskazywała mi, jaki jest mój stan, jaka jest moja kondycja i to mnie zabezpiecza przed tym, abym nie przesadził w jedną czy w drugą stronę. Powiecie, jest wiele osób, które nam doradza, czy to jeżeli chodzi o fizyczne czy duchowe życie, że to robisz za bardzo, tu powinieneś na to, tu powinieneś tak jeszcze robić, a tu, wiecie, i też ludzie mówią różne rzeczy, że już nie powinienem, albo że przesadziłem, albo że to, albo że tamto. Jeżeli mam to urządzenie, które stawia mi diagnozę i mogę mu zaufać, to mogę trzymać się po prostu pewnych norm, określonych przez ludzi mądrzejszych ode mnie. I tam są wskaźniki, które pokazują, jak powinien funkcjonować organizm, ile potrzebuję wody, ile potrzebuję tego, tamtego. I ja staram się po prostu przestrzegać tych norm. Na co dzień żyję z naukowcem, więc ufam naukowcom tym, co oni określili. I staram się tego przestrzegać. Ludzie mówią różne rzeczy, ale to już nie ma większego znaczenia, bo ja mam diagnozę, której mogę zaufać. Oczywiście ja nie do końca wiem, jak działa ta cała diagnostyka. Dla mnie to jest czarna magia. Staję, tam są jakieś punkty, na których muszę być. Idzie jakiś impuls prądu czy coś tam przeze mnie i na telefonie mi pokazuje. Nie wiem, czy mogę do końca zaufać tej diagnozie, bo to jest jakaś aplikacja i waga pochodząca z Chin, ale ja wiem, jakiej diagnozie mogę ufać na 100%. Dbajmy o to, żeby codziennie się diagnozować. Tak jak dobrze jest skorzystać z tej wagi, tak mamy możliwość codziennej diagnozy. Ja nie do końca też wiem, jak działa ta diagnostyczna waga, ale wiem, jak to działa. Mamy takie czujniki w rękach, trzeba złapać Biblię. Mamy takie wrażliwe czujniki na naszych kolanach i dobrze jest je czasem zgiąć i pozwolić, żeby Duch przez nas przepływał, a On będzie nam objawiał, co wymaga poprawy. On nam pokaże, nie to, co ludzie nam powiedzą, nie to, co usłyszymy na jednej, drugiej konferencji, to, co pastor się nagadał, to, co inni nam... Duch będzie nam objawiał w odpowiednim czasie. On stwierdzi, dobra, to już ten czas, dojrzał do tego. Tomek dojrzał, żeby iść biegać. pokażę mu to teraz w słowie. Niech czyta te przypowieści i go tak przeoram, że nie będzie już tolerował tego i tamtego w swoim życiu. Zadbajmy o to, żebyśmy regularnie korzystali z tej diagnozy. To Duch nas poinformuje, co i jak. Świadomość stanu, w jakim jesteśmy, sprawi, że pewne rzeczy będziemy robić, zaczniemy robić, a pewne rzeczy przestaniemy robić. I to nie dlatego, że jest nakaz, że to musisz robić, jest zakaz, że tego ci nie wolno robić, ale Duch będzie ci to objawiał, bo będziesz chciał, nie będziesz chciał zasmucać Ducha Świętego. Będziesz chciał uwielbiać swoim życiem Boga, chcesz ćwiczyć się w pobożności, w oddaniu swojego życia Bogu. Powstańmy do modlitwy. Mamy jeszcze chwilę, jakby ktoś chciał odpowiedzieć na to dzisiejsze poselstwo, coś zadeklarować, za coś przeprosić, coś powiedzieć naszemu Ojcu w niebie, to skorzystajmy z tej chwili.